A naszym gościem jest dzisiaj marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl. Dzień dobry, witam panie marszałku.
Dzień dobry, kłaniam się, witam państwa serdecznie.
Będziemy podsumowywać rok, jak to zwykle końcem roku się dzieje. Ale zacznijmy od budżetu. Został on nie tak dawno przyjęty przez radnych na ostatnim sejmiku samorządowym Podkarpacia. Jakimi środkami panie marszałku będzie rozporządzać podkarpacki samorząd w następnym roku? Jakie są wydatki, jaki deficyt i jak to się ma do tegorocznego budżetu?
Podsumowując rok, warto też coś zaplanować na przyszły rok i taki właśnie element takiego planowania na przyszły rok niesie z sobą budżet. Jest on rekordowej wielkości, prawie 2,2 miliarda złotych po stronie wydatkowej i to jest też, mogę powiedzieć, nie ostatnie jeszcze zdanie, jeżeli chodzi o wydatki, dlatego że jest kilka projektów drogowych w trakcie procedowania i procedury przetargowej, zakwalifikowania się do nowej perspektywy finansowej, także on się zwiększy. No i deficyt też nie jest wcale duży, bo 24 miliony w całości sfinansowany z środków, które mamy po poprzednim roku, także nie musimy się oczywiście ani, że tak powiem, kredytować, ani emitować obligacji, także jest to taki bezpieczny naprawdę budżet i też z takimi zapasami na przyszłe wkłady do różnych projektów, które nas oczywiście czekają, nie tylko z środków pomocowych, ale także z Polskiego Ładu, programu rozwoju dróg lokalnych, regionalnych. Jesteśmy tak zabezpieczeni i przygotowani na kolejne inwestycje, które mogą mieć miejsce w naszym województwie.
Powiedział pan marszałek, że to jest rekordowy budżet, to rozumiem, że w porównaniu do tegorocznego idziemy do góry finansowo.
Tak, oczywiście i ja mogę powiedzieć, że jesteśmy piątym co do wielkości budżetem w skali wszystkich województw, jeżeli chodzi o wielkość. Ja przypomnę, że jak popatrzymy na te wszystkie statystyki gospodarcze, to raczej lokujemy się w dolnych częściach tabeli. No oczywiście z tą tendencją, że ten przyrost produktu krajowego brutto u nas rośnie z roku na rok i jak gdyby doganiamy trochę tą stawkę, tą średnią krajową, ale to oczywiście jest bardzo długotrwały proces.
Jeszcze nawiązując do tego ostatniego sejmiku, podczas niego radni Prawa i Sprawiedliwości przyjęli także stanowisko dotyczące mediów publicznych. Jakie jest to widzenie przez radnych PiS sytuacji?
No oczywiście to smutna wiadomość, że przed świętami dowiadujemy się albo sami widzimy, że mamy wyłączony sygnał, zlikwidowane audycje myślę każdemu gdzieś tam potrzebne. To trochę duże zaskoczenie. Ja oczywiście nic mi tu na myśl innego nie przychodzi, tylko czas 13 grudnia. Negatywnie oceniliśmy to, zaprotestowaliśmy, było to stanowisko Grupy Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście nie było to oświadczenie całego sejmiku, ale był to sejmik taki ważny z punktu widzenia budżetu, z punktu widzenia też rozpoczęcia procedury patronatu przez rodzinę Ulmów w województwie podkarpackim, więc żeby nie konfliktować się, nie robić problemów, przyjęliśmy taką formę, ale ona była naprawdę zdecydowana i kategoryczna.
Do rodziny Ulmów jeszcze wrócimy w tej naszej rozmowie, ale na moment jeszcze wróćmy od sejmiku i budżetu także do pieniędzy, chociaż w innym kontekście. Środki unijne, jeżeli chodzi o nie, to Podkarpacie zawsze lokowało się w czołówce wykorzystania, na jednym z pierwszych, jeżeli nie na pierwszym miejscu. Od wielu lat mówi się, że jesteśmy jednym z liderów w wykorzystywaniu unijnych pieniędzy. Jak to było w tym roku? Jak będzie w przyszłym? Jest trochę rzeczy nieokreślonych oczywiście, bo Krajowy Plan Odbudowy to jest ciągle tylko zaliczka. No ale generalnie środki unijne do nas w różnych formach także spływają, więc spróbujmy może się im przyjrzeć w kontekście tego i przyszłorocznym.
Musimy spojrzeć jak gdyby na dwie perspektywy finansowe. Ta, która się kończy i ta w trakcie, który jesteśmy w tej chwili. Jeżeli chodzi o zakończenie programu, to dosyć nam dobrze idzie. Jesteśmy przygotowani na to, aby, tak mówię schematycznie, żeby nie stracić ani jednego euro. Mamy taki projekt, który, że tak powiem, pochłania wszystkie oszczędności, wszystkie niewykorzystane fundusze. Dotyczy to oczywiście zakupu szynobusów. Taki otwarty przetarg, bardzo dobry instrument, żeśmy wdrożyli w życie. Natomiast jeżeli chodzi o tą nową perspektywę finansową, to przypomnę, że prawie 10 miliardów uzyskaliśmy złotych z funduszy europejskich po przeliczeniu po tam załóżmy aktualnym kursie dnia. Natomiast też trzeba jednoznacznie stwierdzić, że mamy tutaj do nadrobienia prawie półtora roku straty z różnych przyczyn. Też myślę, że nie ma co wracać do tego, ale jesteśmy z takim planem, żeby te półtora roku straty nie spowodowało niewykorzystania funduszy. Dzisiaj bardzo dobrze nam idzie. Mogę powiedzieć, że ponad 5% jest już zakontraktowanych środków. Jeszcze więcej jest w konkursach, które uruchomiliśmy. Z tego planu, który założyliśmy zdążyliśmy sobie nadrobić tą stratę. Wszystko dobrze idzie i wskazuje na to, że to się nam uda. No i rzeczywiście jesteśmy w tej grupie województw najlepiej wykorzystujących te fundusze z nowej perspektywy finansowej. No, lokujemy się tam pierwsze, drugie, trzecie miejsce, bo są różne kwalifikacje. Jeżeli byśmy popatrzyli na wielkość wykorzystania środków w stosunku do posiadanych, czyli procentowy udział, to jesteśmy na pierwszym miejscu. A myślę, że to jest taki w miarę obiektywny wskaźnik. Mamy też drugie miejsce, jeżeli chodzi o ogłoszoną ilość konkursów. Dotyczy to konkursów szczególnie z Europejskiego Funduszu Społecznego, czym zarządza Wojewódzki Urząd Pracy, ale też świetnie nam idzie, jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. To są te twarde inwestycje, które trafiają do samorządów, trafiają też do przedsiębiorców. Tu uruchomiliśmy kilka takich ważnych projektów.
Panie Marszałku, jeżeli mówimy o pieniądzach, to przejdźmy do konkretnych działań. Kilku konkretnym dziedzinom spróbujmy się przyjrzeć. Komunikacja w sensie drogownictwa. To jest kwestia, jeżeli chodzi o Podkarpacie. Na przykład obwodnic miast, ulepszenia systemu komunikacyjnego wokół Rzeszowa, lotniska w Jasionce, samego lotniska, jak i systemu komunikacyjnego. Jeżeli chodzi o lotnisko, nowe odcinki dróg. Sporo było tych inwestycji, które były tak szczególnie istotne dla samorządu.
Ja myślę, że jak jesteśmy tu w Rzeszowie, w stolicy województwa, to jak popatrzymy na inwestycję, która nazywa się Droga Lubelska, prawda, i poszerzenie jej do czterech pasów, tak żeby można było w sposób taki bezproblemowy docierać do lotniska, to jest znacząca inwestycja. No i oczywiście kosztująca prawie 150 milionów i oczywiście też pamiętajmy o tym, że udało nam się w ostatniej chwili ten projekt zdobyć i zakwalifikować do takich oszczędności zgromadzonych w programie Polska Wschodnia, bo to też ważny program, który nas wspiera, jeszcze starej z perspektywy. No i oczywiście ona dzisiaj tam finalizuje swoje kształty, ale środki unijne będą rozliczone, tu strat też nie będzie. No myślę, że też trzeba mówić o inwestycjach, które dotyczą i mostów, i obwodnic. Rozpoczęliśmy dwa ważne mosty w Jarosławiu i oczywiście w Stalowej Woli. Mosty, które bezpośrednio jak gdyby dotyczą oczywiście mieszkańców, to na pewno, ale też dotyczą rozwoju stref ekonomicznych, obszarów do inwestowania. No i też most w Jarosławiu, drugi, dzisiaj Jarosław na jednym moście wisi, tak popularnie mówimy, to jest bardzo negatywna sprawa. No ale oczywiście też ten most umożliwi szybki dojazd do Roztocza, a tam naprawdę kilka inwestycji już zakończonych, a przed nami inwestycje właśnie z programu Polska Wschodnia pozwoli, że dokończymy cały układ komunikacyjny na Roztoczu w powiecie lubaczowskim. Powiat, który nie ma drogi krajowej, więc warto o ten powiat dbać i o ten powiat zawalczyć. No i oczywiście też bardzo nas cieszą inwestycje kolejowe.
Miałem o nie też zapytać, bo kolej to na przykład uruchomienie linii do Jasionki, ale także przetarg ogłoszony na budowę nowej łącznicy Jedlicze-Szebnie, zakupy taboru. I to jest tylko to jakby pierwsze z brzegu, co do głowy przychodzi.
No właśnie. I linia kolejowa L25, która praktycznie była zamknięta dla ruchu pasażerskiego. Naprawdę wielka inwestycja. Dziś się ona już uruchomiła, już jeździmy do Mielca, do Padwi, a też jesteśmy po tym takim inauguracyjnym, pokazowym przejeździe pojazdem hybrydowym, który po prostu bez przesiadania umożliwi dojazd mieszkańcom Mielca do Rzeszowa. Też rzeczywiście no, świetnie funkcjonująca podkarpacka kolej aglomeracyjna i w tym właśnie połączenie do Jasionki w tym roku. Ono też świetnie się napełnia i tutaj takim przykładem wykorzystania tej linii była właśnie Ekogala. Już nie zwracaliśmy się do prezydenta miasta, aby uruchomił bezpłatne dowozy wszystkich, którzy chcieli na Ekogali być. Świetnie się to wypełniało. Podkarpacka kolej aglomeracyjna do lotniska dowoziła nam pasażerów, a więc do Łukasiewicza i do G2 Areny i do wszystkich wydarzeń, które tam ma. I oczywiście do pracy, szczególnie musimy pamiętać o tym, że to jest 7 tysięcy osób tam dziennie dojeżdżających pojazdami, że tak powiem, samochodowymi, mechanicznymi. To jest wielki problem. Kolej będzie to odciążała. Cały czas pracujemy też nad takim precyzyjnym rozkładem jazdy i myślę, że coraz lepiej będzie dostosowane do tych potrzeb.
Podkarpacie, jeżeli patrzymy wstecz na te minione miesiące, to jest też województwo, które jest województwem przygranicznym z krajem, gdzie toczy się wojna. I z tego powodu, po pierwsze, jest takim hubem dla różnego rodzaju pomocy, która trafia na Ukrainę, zwłaszcza dotyczy to lotniska w Jasionce, ale też całego systemu komunikacyjnego. Z drugiej strony jest kwestia tej bezpośredniej pomocy, która trafia na Ukrainę, pomocy humanitarnej i tak dalej, i tak dalej. No i to jest też też ta dziedzina, która mocno zaznaczyła swoją obecność w tym mijającym nam roku i także była w orbicie, że tak się wyrażę, zainteresowań samorządu Podkarpacia.
Oczywiście lotnisko jest w relacjach takich właścicielskich z przewagą kapitału samorządowego, a więc można powiedzieć, że jest to nasza jednostka. Drugim udziałowcem są polskie porty lotnicze i jednoznacznie stwierdzamy, że jest to najważniejsze w tej chwili lotnisko w Europie Środkowej i Wschodniej. Bardzo ważne w skali całej Europy i świata w związku z tym konfliktem. Dowód wyszedł nam w momencie, kiedy ten konflikt się rozpoczął. Nigdy nie myśleliśmy, że sytuacja nas do tego jak gdyby zaprowadzi, zmusi. No ale też trzeba pamiętać, że lotnisko było do tego dobrze przygotowane. Tutaj przypadku nie ma. Nikt nie będzie lokował takich transportów, takich przesyłek na lotnisku, które jest nieprzygotowane. No i oczywiście tutaj na pewno wielkie ilości towarów i humanitarnych i też oczywiście tych wojskowych, różnego rodzaju pomocy. Świadczy o tym, że ono jest bardzo ważne. Jednocześnie też jest takim portem, który w tym układzie tego czasu odbudowy Ukrainy, myślę, że chcielibyśmy i myślę też, że to w jakimś tam określonym czasie się stanie, też ten nasz port będzie odgrywał tą rolę. Dlatego też potrzebne są inwestycje drogowe, bo przecież znakomita część towarów, która trafia na Ukrainę, wyjeżdża właśnie drogami, tymi, które remontujemy, które już są gotowe. No i też przypomnę, że uruchomiona została ważna inwestycja, czyli takie centrum remontowo-obsługowe samolotów LOT-u. Mam tu na uwadze potężne ilości samolotów, które będą remontowane, obsługiwane. Inwestycja za ponad 200 milionów w bezpośrednim sąsiedztwie z wyjazdem na płytę lotniskową. Także to też jest inwestycja, która może w przyszłości posłużyć właśnie też odbudowie Ukrainy, bo tam no dziś wiemy o tym, że wszystko jest zdewastowane, także każda taka nowa, innowacyjna inwestycja czy nowe, innowacyjne usługi będą temu służyły.
Oczywiście cały czas działa lotnisko w sensie cywilnym, także rozwijana jest siatka połączeń do różnych krajów, różnych miejsc, czartery. Milionowy pasażer również na lotnisku w Jasionce, zatem ta sfera cywilna również funkcjonuje dobrze. Lotnisko pewnie wymaga osobnej rozmowy, bo to całe spektrum różnego rodzaju zagadnień, może przy okazji innej o nim wspomnimy nieco więcej, ale chciałbym, żebyśmy o jeszcze jednej dziedzinie powiedzieli, bo to dziedzina niezwykle istotna dla mieszkańców Podkarpacia, ochrona zdrowia i inwestycje w nią. To jest niesamowicie ważne. Jaki był ten rok, panie marszałku, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia na Podkarpaciu i inwestycje właśnie w ten dział?
Ten rok taki w miarę był stabilny, jeżeli chodzi o sytuację finansową poszczególnych szpitali. Bardzo dobrze funkcjonuje szpital numer 2, czyli szpital na Górce, tak tu popularnie mówimy. Też dobrze funkcjonuje szpital w Przemyślu. No, staramy się, aby Krosno i Tarnobrzeg też weszły w taką fazę. Jeszcze tam nie osiągnęliśmy takich znaczących sukcesów, ale w dalszym ciągu to, co jest finansowaniem z NFZ-u, służy do takiego bieżącego funkcjonowania, do wypłaty wynagrodzeń, pokrywania tych kosztów bieżących. No, a samorząd inwestuje, uruchamia nowe oddziały, modernizuje oddziały i w szpitalu numer 2 i oczywiście i też w Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu.
Inwestycje w sprzęt też oczywiście się odbywają, że wspomnieć chociażby robota, który działa już praktycznie na bieżąco, a kiedyś było to zupełnie nowo. W tej chwili jest wykorzystywany już właściwie codziennie.
Tak można powiedzieć, że już to nie jest jakaś tam sensacja, tylko po prostu na co dzień ten robot pracuje. Drugi robot oczywiście ortopedyczny też mamy w szpitalu numer 2. No i też powiem szczerze, że też zainteresowane tym robotem są szpitale w Krośnie i w Przemyślu. Przygotowują się kadrowo i sprzętowo. Myślę, że to też jest jakaś perspektywa nieodległa. Ale ważnym momentem jest też przyszłość naszej ochrony zdrowia związana z naszą wielką inwestycją, czyli Podkarpackim Centrum Medycyny Dziecięcej. Mamy to zapisane w budżecie. Ja myślę, że przyszły rok będzie takim, kiedy ogłosimy oczywiście przetarg, postępowanie na tę inwestycję. No ale też patrzymy na to, co będzie też wszystkim służyło, czyli na szpital uniwersytecki. Tak jak wszyscy wiemy, już rok funkcjonuje szpital kliniczny numer 1 jako szpital uniwersytecki, który przekazał samorząd województwa podkarpackiego. Ale oczywiście to też nie koniec tych inwestycji takich potężnych, bo te bieżące też będą realizowane.
Panie marszałku, to wspomnijmy na zakończenie naszej rozmowy, że był to też wyjątkowy rok, ten mijający, jeśli chodzi o pamięć historyczną. Był to rok przypomnienia rodziny Ulm, rok jej beatyfikacji, która również w Watykanie i w Rzymie zaznaczyła swoją obecność. No, a przyszły rok, tak wybiegając już nieco, został ustanowiony przez Sejm rokiem rodziny Ulmów również.
No właśnie, dzisiaj tak można powiedzieć, że jest taki czas, kiedy właśnie rok temu dowiedzieliśmy się o tym, że papież podjął decyzję, że będziemy mieli beatyfikację rodziny Ulmów. Oczywiście w styczniu był ogłoszony rok ulmów na Podkarpaciu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. I to spowodowało, że podjęliśmy się organizacji licznych działań, konferencji, spotkań, koncertów, wydarzeń o charakterze też naukowym, związanych z popularyzacją tego heroicznego czynu rodziny ulmów. Było to wszystko przed beatyfikacją i też po beatyfikacji. Mogę powiedzieć, że kończymy rok wizytami w Bratysławie, w Brukseli, w Rzymie. Dotarliśmy do Rzymu, do Watykanu z szopką wykonaną przez markowskiego artystę. Także to takie akcenty cały czas są oczywiście ważne i potrzebne. No ale to, tak jak też pan redaktor mówi, nie koniec. Przyszły rok jest ogłoszony rokiem rodziny w całym kraju przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ale i też mamy rocznicę, 80. rocznicę 24 marca mordu na rodzinie ulmów. To też ważny czas, myślę, i refleksji, ale już z błogosławionymi. Także tak to oczywiście w tej chwili wygląda. Bardzo dobrze rozwija się ten ruch pielgrzymkowo-turystyczny. Muzeum w Markowej jest oblegane, pomaga w tym udrożnieniu tego ruchu też Towarzystwo Miłośników Markowej ze swoim skansenem, z gminą, z wójtem, no i także z parafią. To wszystko jest w takim kompleksie. Oczywiście dobrze działa, ale naprawdę na granicy wytrzymałości, bo zainteresowanie jest bardzo duże.
Miejmy nadzieję, że nie zostaną przekroczone te granice, a wszyscy chętni, którzy będą chcieli odwiedzić Markową, znajdą tam to, co znaleźć by chcieli. Przypomnieć trzeba też przy tej okazji na zakończenie, że Muzeum Rodziny Ulmów Markowej to była inicjatywa samorządu Podkarpacia i dzięki niemu ono zaczęło funkcjonować. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl był naszym gościem. Dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim mieszkańcom Podkarpacia pomyślności, zdrowia, realizacji planów w nowym 2024 roku.